Tytuł ostatniej części to Mamo, tato, ja dorastam, przygotuj mnie do dojrzewania.
Dobrze,
Oddaję
czyli
głos.
dziękujemy bardzo. Jeszcze a propos tego, co mówiliśmy przed przerwą, musimy to dokończyć, bo wydaje nam się to bardzo istotne. Zresztą pojawiły się też... Ja w ogóle bardzo dziękuję za to zaufanie. Jeszcze raz przepraszam, ale to muszę powiedzieć, bo to, co my najbardziej sobie cenimy, to właśnie zwłaszcza te indywidualne rozmowy. No trudno z Państwem, chociaż chcielibyśmy z każdym z Państwa porozmawiać i usłyszeć o tym niesamowitym doświadczeniu Państwa w wychowywaniu dzieci, bo to potem się przekazuje dalej i wzajemnie my rodzice się wspieramy i to jest potrzeba, ogromna potrzeba. Przecież ja też czasem czuję się osamotniona w tym wychowywaniu moich... Każdy z moich dzieci ma ogromnie silną osobowość. Wracając do tematu, chciałam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie o słownictwie, którym się posługujemy. My w takiej ankiecie do rodziców anonimowej, jedno z pytań tam w tej ankiecie jest, jakich używacie nas na określenie narządów płciowych u swoich dzieci? I właściwie, powiem szczerze, wyobraźnia rodziców nas przerosła. Nie będę tutaj cytować niektórych, ale generalnie nie wpadłabym na większość z tych określeń, więc moja wyobraźnia jeszcze nie jest aż taka, ale podziwiam naprawdę. I właściwie rozmawiając z różnymi osobami, które tą tematyką gdzieś tam liznęły w swoich pracach, między innymi tutaj z takim szanowanym autorytetem, jakim jest ksiądz Meissner, tu jest taka książeczka jego Skąd się biorą dzieci. Bardzo dobra, króciutka, mała książeczka o tym, jak rozmawiać z małymi dziećmi, skąd się wziąłem. To, co tutaj Państwo mają na slajdzie, to są jego słowa. Mianowicie, że używanie nazw anatomicznych. Dlaczego? Dlatego, bo właściwie zadaliśmy pytanie, komu służy określenie, no takie zdrobnienie, jakieś takie, jakieś nasze własne nazewnictwo tych narządów płciowych. Komu to służy? No i większość rodziców powiedziała, no nam to służy, nam to ułatwia życie. No bo... No właśnie, z tą pochwą, z tym członkiem, no nie za bardzo. I teraz tak, o tyle, o ile chłopcy są prości, prawda, niczego nie ujmując panom, no to bardzo łatwo określić narządy płciowe chłopca w sposób anatomiczny. Natomiast u dziewcząt, no to to się dopiero zaczynają schody. No bo co tu powiedzieć, prawda, srom, wszystkie panie od razu, prawda. I teraz musimy się skoncentrować na tym, o co dziecku takiemu małemu chodzi. Jemu chodzi tylko i wyłącznie, czym się mamo, tato, to jest tak w podtekście, czym się mamo, tato różnie? Czym? Czego chłopiec nigdy nie będzie miał? No nie będzie miał pochwy. A czego dziewczynka nie będzie nigdy miała? Nie będzie miała członka. W jednej z publikacji pojawiło się takie określenie, że może warto byłoby powiedzieć córeczce, małej dziewczynce, że ma damskiego siusiaka. No ale no, pytanie do autora, kiedy mielibyśmy powiedzieć, że już tego siusiaka nie ma? Więc określenie jasne jest bardzo chwytliwe dla dzieci i w sposób naturalny one je traktują. To nas najbardziej zaskakuje, jak rodzice wprowadzają, jak to zrobić, jak wprowadzić, no bo przecież mamy tą psiunię, prawda, i tak dalej, mamy pompę i inne określenia i nagle co? Jak mam to wprowadzić? Dlaczego mam wprowadzić? Dlatego, wiecie, przekonała nas jedna historia rodziców, którzy opowiedzieli, że nazywali członka swojego synka Psiorek. I chłopiec poszedł jako sześciolatek do szkoły. I niezbyt cicho powiedział do pani, że chciałby się załatwić, bo go Psiorek boli. I usłyszała to reszta klasy. I od tej chwili chłopiec był Psiorkiem. Rozumieją Państwo, jaka to jest przykra sprawa dla tego dziecka. Dlatego nie tylko ważne jest powiedzenie anatomicznych nas, wprowadzenie, ale również powiedzenie, że to są sprawy intymne. Że tak jak zasłaniamy te części ciała, tak jak te części ciała nie służą do zabawy, to trzeba chłopcom powtarzać bardzo często. Bo no, mogą się nimi
chłopcom,
bawić.
Chłopcom, mężczyznom, mężom.
To trzeba powiedzieć, że o tych sprawach nie rozmawiamy z kolegami, z koleżankami. Jeżeli usłyszysz od kogoś, że ktoś rozmawia na ten temat, śmieje się, mówi kawały, to ty przyjdź i powiedz mi o tym. Dlaczego to jest tak ważne, właściwie jakiego argumentu używamy w ogóle do dzieci, żeby chciały nam mówić, co usłyszą od rówieśników? Rozmawiając, i tutaj młodzi nam podpowiedzieli ten argument, ku naszemu zaskoczeniu. My nie chcemy być oszukani. Generalnie dzieci i młodzież nie chcą być oszukiwani przez kogokolwiek. nie chcą być okłamywani. To jest taki czuły punkt. My zresztą dorośli też nie chcemy. Chcemy, żeby każdy nam mówił prawdę. Chcemy, żeby byli wobec nas ludzie uczciwi. Więc mówimy naszemu dziecku, synku, posłuchaj, różnych rzeczy się dowiesz na ten temat. Różne rzeczy usłyszysz, nawet również od nauczycieli, od rówieśników. Jeżeli chcesz wiedzieć, czy usłyszałeś prawdę, czy przypadkiem ktoś ci nie okłamał, to zawsze przyjdź do mnie, przyjdź do taty i się o to zapytaj. Upewnij się, że usłyszałeś prawdę. I to rodzice, wielu rodziców właśnie mówi, że ten komunikat działa, bo dzieciaki przychodzą i mówią, mamo, a tam właśnie mówili o tym, że seks to jest jak pan z panią i pan z panem i tak dalej. To jest, jak to w końcu jest z tym seksem? Mówili prawdę czy nie? Bo ja nie chcę być oszukany. No i mamusia i tatuś, no chcąc, nie chcąc, postawieni może w niekomfortowej sytuacji, ale to jest cudowne, jeżeli dziecko przychodzi i ufa. To jest coś niesamowitego. To jest taka punktacja, że powinniśmy, Panie Boże, jakim jestem cudownym rodzicem.
Dawaj, pytanie następne, to jest za proste.
Więc jak to wprowadzić? Synku, córeczko, jesteś już na tyle duży, jesteś na tyle mądry, że ja teraz ci powiem o czymś, czego większość rówieśników twoich nie wie. Ale ty już jesteś na tyle duży, że powinieneś to wiedzieć. Na te części ciała, które do tej pory nazywaliśmy pip, prawda? To w anatomii, przez lekarzy, w podręcznikach właśnie nazywamy tak, tak i tak. No to sobie wybierzecie penis, pochwa, członek, bo to moszna, jądra, to są takie. Dlaczego to też jest takie ważne? Proszę zobaczyć, małe dziecko, mała dziewczynka, mały chłopiec, do trzeciego roku życia jesteście dla nich alfą i omegą. Cokolwiek powiecie, jak powiecie, że pochodzą z kapusty, nie wiem, tam z bocian, to one w to uwierzą, jakby to była najświętsza prawda. Bardzo trudno jest potem to odkręcić. I to, że my rozmawiamy w otwarty sposób na temat właśnie anatomicznych nazw, części ciała, to potem łatwiej nam będzie, jeżeli weźmiemy jakąś książeczkę, jak ta książeczka, która też tu jest, Skąd się biorą dzieci, przepięknie napisana przez lekarza. O, pokażę ją tutaj, bo ona... O, mamy tu u góry, Skąd się biorą dzieci. To jest przepięknie napisana, bo to jest komiks. Bardzo się podoba dzieciakom, bo to jest po prostu historia o Wulki, która czeka na spotkanie z Witkiem. I jest przepięknie zilustrowana komiksowo i właśnie dla starszych takich powyżej na przykład 9-10 roku życia, gdzie można po prostu z dzieckiem czytać ten komiks. Myśmy to czytali nawet na rolę. Uśmialiśmy się. Było to naprawdę bardzo takie owocne doświadczenie. Biorąc pod uwagę, przygotuj tą drugą prezentację, przejdziemy do tego następnego tematu. Natomiast przy okazji jeszcze autoerotyzacji dziecka. Jeszcze raz, jeżeli ktoś z Państwa doświadcza takiej właśnie trudności, niepokojące jest to, jeżeli dziecko w wieku szkolnym, wczesnoszkolnym, zastajemy je właśnie na tym, że dziecko się masturbuje. Jaka jest obecnie tendencja? Obecnie tendencja wśród psychologów niechrześcijańskich, dziecko trzeba nauczyć to robić w odosobnieniu. O co rodzic ma zadbać? O higienę osobistą. Żeby dziecko umyło ręce i tak dalej. Wiemy dobrze, że nawet my już tego doświadczamy w poradni. Jak się zwracają rodzice i mówią, że my już widzimy, my podejrzewamy, że dziecko jest uzależnione, bo ono właściwie w różnego rodzaju sytuacjach to czyni. Jeżeli Państwo doświadczają takiej trudności, bardzo proszę, żeby tego nie zostawiać, tylko do nas napisać. My naprawdę prześlemy sprawdzone sposoby, jak sobie radzić w tej sytuacji, bo wiemy, jaka to jest trudna sytuacja też dla rodziców taka psychiczna, bo się po prostu tego tematu wstydzą. Przy okazji zadbania o bezpieczeństwo dziecka.
To tutaj jest istotny element, znaczy my tak w skrócie powiemy. Oczywiście nasze dziecko ma kontakt z różnymi osobami, czy wraca samo ze szkoły. Jak najlepiej podejść do tego tematu? A mianowicie myślę, że wysondować dziecko, to znaczy zadać mu pytanie, słuchaj, córeczko czy syneczku, słuchaj, powiedzmy, że wracasz ze szkoły sam. I jakiś pan podchodzi i mówi, słuchaj, wiesz co, zginął mi piesek, czy mógłbyś mi pomóc szukać, jak się zachowasz? I ta odpowiedź będzie nas kierunkować do tego, jak mamy przedstawiać to zagrożenie naszemu dziecku. To jest dosyć ważne, bo my możemy mówić naszemu dziecku, ono przyjmuje tę informację, jak ma się zachować, ale o wiele lepiej będzie, kiedy ono samo odkryje przed nami, jaką by przyjęło drogę. Wtedy będzie nam łatwiej ukierunkować jego tok działania. I to jest myślę o tyle ważne, żebyśmy mieli jakiś taki moment, czas zapewnienia dziecka o tym, tutaj mówię też o tej kwestii wykorzystywania, że nie ma sytuacji, mówię to o małych dzieciach, w której dziecko nie może powiedzieć, że doświadczyło spotkania z jakimś dorosłym, że było mu grożone. No najlepiej jakby tata wziął na kolana dziecko, powiedział, znaczy na kolano, żeby wziął dziecko i powiedział, słuchaj, jeżeli ktoś by dotykał tych części intymnych, to o czym rozmawialiśmy, albo jeżeli ktoś mówi, że masz mi czegoś nie powiedzieć, bo zrobił krzywdę tobie albo twojej siostrze, bratu lub twojej mamie, ja cię zawsze obronię. Nie ma takiej sytuacji. Zawsze możesz do mnie przyjść, damy radę. Bo czasami dzieje się tak, że dziecko jest w takim stanie zagrożenia, jest szantażowane. Mówione, jak powiesz swoim rodzicom, to zrobi ci to, to i to. I ona nie mówi. Dlatego dobrze jest stworzyć takie poczucie bezpieczeństwa.
I teraz będziemy mówić o przygotowaniu do dojrzewania. I jeszcze raz podsumowując jakby tę pierwszą część. Co dziecko ma usłyszeć? Co dobrze, żeby usłyszało? Zanim się zaczną te przemiany w jego organizmie, powinno wiedzieć dokładnie, skąd się biorą dzieci. Czyli opowiadając dziecku tę historię powstania, umiejscawiając, że poznała się mama, tato, że się poznawali, że się spotykali, że potem był ślub, potem było zamieszkanie i tak dalej, no to właśnie, że zobacz, że rodzice mieszkają razem, że mieszkają, śpią w jednym łóżku. Te wszystkie elementy po kolei dawkujemy i nieustannie powtarzamy ten początek, że dziecko czuje się bezpieczne, ma się od do czego odwołać, aż przyjdzie taki moment, że powiemy po prostu, jak do tego doszło. I dziecko przyjmie to w zupełnie sposób naturalny. To my przez to, że mamy negatywne konotacje, nam się ciągle ta sfera seksualna gdzieś jakaś taka brudna, jak możemy o tym mówić, jeszcze z dzieckiem na takie sprawy. Jeżeli my to umiejscawiamy w małżeństwie, w rodzinie, to dziecko wychodzi z takim przekonaniem, że seks jest piękny w małżeństwie. Czyli co my przekazujemy? Fundamentalną informację. Na podstawie tej informacji ono będzie budować każdą inną informację. Jeżeli usłyszy od rówieśników, że seks jest brudny, wulgarny, że jest sposobem na manipulację i tak dalej, to on ma jednak odniesienie, właśnie to prawidłowe. To jest bardzo ważne, żeby usłyszało to wpierw. Nie zawsze to jest możliwe, bo czasami już mamy dzieci starsze i ono już dowiedziało się o wiele rzeczy takich negatywnych. Ale ważne, żeby usłyszało, i to też jest dziwne. Jak my mówimy o seksie, to się czegoś boimy. Pamiętam, jak ksiądz Marek też Dziewiecki właśnie powiedział, seks jest dobry i jest zły. W jakich określonych? Może być błogosławieństwem albo przekleństwem. W jakich okolicznościach? W jakim momencie? Dziecko to musi wiedzieć. Mamo, tato, ja dorastam, przygotuj mnie do dojrzewania. I teraz mamy dziewczęta. Proszę zobaczyć, młode dziewczęta, które jeszcze nie miesiączkują. Całe jej ciało jest uwarunkowane przez płeć, jaką Pan Bóg jej dał. Tak naprawdę właściwie całą sobą kobieta, jeśli ma prawidłową identyfikację, tożsamość płciową, to ona całą sobą niejako woła podświadomie, moje ciało, moje bycie sobą jest stworzone ku temu, by dawać życie. Jeśli nie biologiczne, to duchowe, twórcze, to jako te zastępcze, jako rodzicielstwo adopcyjne, ale to jest zawsze dawanie życia, to jest zawsze ratowanie życia. Ratowanie, powtarzam. Nawet właśnie w tych rodzinach adopcyjnych bardzo często to podkreślam, bo to jest ważne, żeby to usłyszeć. Ratuje się życie, życie zagrożone, które jest, no, większą ma siłę tego, żeby je zniszczyć w tym określonym momencie. Dziewczęta uczą się panowania nad emocjami. Ja nie chcę tu generalizować, że jak będziemy mówić o chłopcach, że uczą się panowania nad ciałem, ale generalnie to się do tego sprowadza. Ona czuje, ona pragnie, ona chce być kochana. Jeśli nie jest kochana przez swojego tatę, czytaj tato, to nie znaczy, że ty jej nie kochasz, ty ją bardzo kochasz, Ale fajnie powiedzieli niektórzy ojcowie. Mówią, jak była taka malutka, to tak ją cudownie było brać na kolana, baraszkować z nią po podłodze, brać ją na barana. Nie miałam żadnych oporów przed takim dotykiem. Ona nagle dojrzewa. Zaczynają jej rosnąć piersi, nabiera kształtów kobiecych. Ja już nie wiem, jak mam ją dotknąć. Ja się boję tego dojrzewania, tego kobiecego ciała, bo ja nie chcę przekroczyć jakiejś bariery, żeby jej w jakiś sposób nie dotknąć jej bycia, dorastania. Ja znowu z drugiej strony rozmawiałam z dziewczętami, pytam się ich, jak to jest? I one mnie to zaskakuje. Co byście chciały, jeśli chodzi o tatę? Dlaczego tata mnie w ogóle nie przytula? Dlaczego mi już nie mówi, że jestem jego ukochaną księżniczką? Dlaczego nie zabiera mnie tak jak dawniej w różne miejsca? Dlaczego nie pisze do mnie listów? Proszę zobaczyć, jak bardzo potrzeba małej dziewczynce potwierdzenia, że jest najważniejszą, wiadomo, nie najważniejszą, bo mama jest najważniejszą, ale dla niej ten tata jest potwierdzeniem, bo to jest pierwszy obraz mężczyzny. Jaki jest ten tata? I jeszcze w tych emocjach, jeśli nie ma tego potwierdzenia, a wiemy dobrze z naszego również życia kobiecego, szuka się tego potwierdzenia wśród mężczyzn, wśród chłopców najpierw. I ona wcale nie dąży do tego, żeby być blisko seksualnie z chłopcem. Ona po prostu chce usłyszeć, chce przynależeć do chłopca. Ja bym to tak nazwała. Ona chce przynależeć do chłopca. Ona chce być kochana. Ona chce. Bardzo często młode dziewczyny mówią, ja chcę mieć chłopaka. Inne mają, a ja nie mam. To jest straszne, ja nie mam chłopca. Ona chce go mieć. Chce go mieć po prostu, żeby potwierdzenie było, że tak, jesteś wspaniała, jesteś piękna, jesteś fajna, chce mieć chłopca. I dlatego ważne jest, żeby ją uchronić przed uzależnieniem swojej własnej wartości, bo buduje się jej kobiecość, jej poczucie wartości. Kim jestem jako kobieta? Dlaczego tak dużo mam kobiet w poradni, które cierpią, bo całe ich życie uzależnione jest od tego, czy ten mężczyzna okaże jej uwagę, czy nie. One dosłownie cierpią fizycznie, przeżywają różnego rodzaju choroby, które są elementem somatycznym na tego typu reakcje. Ich ciało woła, krzyczy, zajmij się mną, a mężczyzna nie okazuje uwagi. Dlatego dziewczyna powinna wiedzieć, jak funkcjonuje ciało chłopca. Powinna to usłyszeć od swojej mamy, ale od kogo jeszcze? Od ojca. To ojciec powinien wiedzieć i powinien powiedzieć. Dlaczego? Bo jest chłopcem. Co myślą chłopcy, gdy mówią, że kochają? Chłopcy mówią sami. My możemy uprawiać seks bez miłości. Jeden chłopiec, pamiętam, jak powiedział mi tak. Ja wiem, że jestem zakochany, jak w życiu bym nie podszedł i nie miał ochoty z tą dziewczyną na seks. To jest pierwsza myśl, jaka nie przychodzi mi do głowy. Ja po prostu się wstydzę. Ja mówię, no dobrze, no chłopaku, ty masz 17 lat, już nie jedno przeżyłeś. No to nie jedno, miałem dziewczynę, z którą różne rzeczy się robiło. No ale wie pani, one same chcą. Nikt nie powiedział temu chłopcu, nikt. Ani matka, ani ojciec, ani nauczyciel, ani wychowawca, ani przewodnik, ani nie wiem, harcerz, prawda, i tak dalej, byśmy mogli na jego drodze, ani wujek jakiś, tak, nie powiedział mu, słuchaj, to, że dziewczyna chce, to nie znaczy, że ty możesz. Ty masz panować, właśnie panować nad swoim ciałem. I jeszcze jedną rzecz, jak chronić swoją dziewiczość. Ale ja rozmawiając z dziewczętami, one bardzo tego słuchają, są otwarte na to. To mnie też tak jakoś ośmiela do nich, że wcale to nie jest tak, że ta młodzież jest jakaś głupia i w ogóle nie wie, o co chodzi i że nie pragnie kochać pięknie. Natomiast jak rozmawiamy o cyklu, i przedstawiam im, jak pięknie, jaki to jest fenomen kobiecego ciała, jak coś pięknego jest wpisane w ich ciało. I że mają dosłownie kilka takich dni, w których jeśli je poznają, będą wiedzieć, że bardziej są otwarte właśnie na adorację chłopców, na to pragnienie bycia z nim, sam na sam, są łatwiejsze, łatwiej ulegają. Gdy one o tym wiedzą i gdy im mówię, poczekaj jeszcze 2 dni. Zacznij siebie obserwować. Co się z tobą dzieje? I one, potem jak z nimi mówię, rozmawiam, one mówią, tak, ja już 2 dni później ja nie mogłam na niego patrzeć. I stąd chłopcy potem odwrotnie mówią do mnie. Mówią, proszę pani, jak to jest? Ona tak mnie kocha jednego dnia i mówi, jakie ty jesteś cudowny, jaki wspaniały i w ogóle, wiesz. A dwa dni później ona mówi, wiesz co, nie mogę na ciebie patrzeć, jakiś taki dziwny jesteś. A dlaczego? Jakieś pretensje ma do mnie. Ja nie rozumiem, o co jej chodzi. To jest ważne, dlatego ponieważ dziewczyna, wiedząc, że nosi w sobie nieuświadomione pragnienie macierzyństwa, ona oczywiście emocjonalnie, psychicznie nie jest gotowa do tego macierzyństwa, ale jej ciało już woła. Niech będzie dziecko, niech będzie dziecko. Jej ciało już się na to przygotowuje. Ona znając siebie, poznając siebie, wie, że również jest coś takiego, o czym w seksualności mało się mówi, że tak jak mamy mechanizmy pobudzenia seksualnego, gdzie chcielibyśmy za wszelką cenę czasami w różnych sytuacjach je wyłączyć, tak też w drugą stronę działa. My o tym zapominamy, że mamy również mechanizmy zahamowania seksualnego i możemy pewne rzeczy kontrolować. I to jest po prostu, tu się kłania nauka zwana seksuologią.
Niektórzy chłopcy mówią, że nie za bardzo. Tego się nie da, bo przecież to jakoś jest silniejsze od niego. No ale czy ogon może machać psem? To jest takie pytanie. Rzeczywiście, rola nas ojców jest tutaj bardzo duża. Samo stwierdzenie, że jestem ojcem, otwiera przede mną szeroką perspektywę. I tutaj chciałem jakby sprowadzić sprawę do takich prostych, codziennych czynności. Fajnie, jest sporo inicjatyw, mówi się o ojcostwie, mówi się, że powinniśmy być aktywni, że powinniśmy uczestniczyć w tym życiu, ale pytanie, co robimy? Może czasami to, co słyszymy, propozycje nas przerastają. Po prostu nas przerastają. Odchodzi jakieś proste rzeczy, przytulenie. Nie bójmy się, jeżeli córka nie chce, da nam jasny sygnał, nie chce. Wziąć na kolana, to, ale jestem już ciężka. Nie no, rzeczywiście urosłaś, no leżysz. Jesteś lekka tak jak zawsze. Tak jak się urodziłaś. Jesteś piękna, wspaniała. Jesteś niesamowitą kobietą, dziewczyną. Jeżeli mamy, my jako ojcowie, obiekcję do tego, no, że ona urosła, nabrała kształtów, to możemy zapytać naszych żon. Czy one chciałyby w tym okresie dorastania usłyszeć tak piękne rzeczy, słowa od swoich ojców? Żeby oni to wyrażali nie tylko nawet słowem, ale gestem. Zapytać się ich, czy dobrze jest, że przytulam moją córkę? Czy chciałabyś usłyszeć, jak byłaś, o tego, że jesteś kochana, jesteś jedyna, jesteś księżniczką? Zadać pytanie swojej żonie. Jak realizować to ojcostwo w stosunku do córki? I panowie, my jesteśmy pierwszym mężczyzną na drodze naszej córki. Pierwszym. Tak jest i tak będzie do końca dni i 3 dni po naszej śmierci. Tak jest i to się dzieje. I dramat polega na tym, że mówi się o kryzysie ojcostwa. Ja bym nie szedł w tą stronę, tak? O pewnej aktywności, o naszej obecności. Naprawdę wiele nie wymaga. No ile to wymaga 30 sekund przytulić, spojrzeć w oczy, powiedzieć, no wyglądasz fantastycznie. No bo taka jest prawda. Jesteś częścią mnie. Czy powiedziałeś swojej córce, słuchaj, jestem dumny z tego, że mogę być twoim ojcem. Nawet jak ci przygadała. Zobaczmy, jakie emocje przeżywają dziewczęta. Z kim ma ona się podzielić? Z jakąś koleżanką, z jakimś chłopcem, który ma dopiero co zarost albo mech? Z tobą. Kto ją wprowadzi w świat męski? Ten kolega? Czy ty pokażesz pułapki zagrożenia? To jest ten element. Jesteśmy ojcami i to jest bardzo ważne. Gest, słowo. Kiedy zaczynamy rekolekcje czy warsztaty, prowadziłem takie warsztaty w tej tematyce, 4-dniowe. Kiedy podejmujemy w ogóle temat i mówię tak, a teraz jest najlepszy okres w temacie wychowania seksualnego dzieci. Wiek nastoletni. To jest najlepszy. Dlaczego? Bo nas mobilizuje jako małżonków do rozmowy, do pracy nad sobą, do zweryfikowania, w jakim jesteśmy miejscu. To jest właśnie fenomen, że nasze córki nas potrzebują. Jakbym zadał pytanie, czy twoja córka z tobą rozmawia? Możesz odpowiedzieć nie. A czy prowadzi z tobą dialog? Skoro się nie odzywa do ciebie, skoro trzaska drzwiami, skoro mówi, że jesteś beznadziejny, że znowuż mi coś zabraniasz, piękny dialog. Jest. Tato, zauważ mnie. Wywalę te drzwi, mówię ci. Zwróć na mnie uwagę. Co mam zrobić, żebyś w końcu zobaczył, że żyję, istnieje, funkcjonuje i że jestem kobietą? Od kogo się dowie, że jest kobietą? Tak najbardziej od mamy na pewno, patrząc na jej postawę i zachowanie. Od swojej koleżanki z klasy, że ładnie wygląda, to jest konkurencja. To jest konkurencja. Od ciebie. Słowa, które wypowiesz, mogą zostać na całe życie. Teraz oczywiście gadamy głupoty, nie wiesz, nie znasz się na tym, jesteś staroświecki. To powiedziała moja żona. Jak ja mówię o chłopakach, rozmawiam z moją córką, to się zawsze pytam, a jak myślisz, skąd wiesz na ten temat? Bo jestem sam chłopakiem. Bo jestem sam chłopakiem. To jest ważny temat, a realizacja tego jest naprawdę prosta. Wziąć na kolana, przytulić, zwrócić uwagę, a już wiek nastoletni, dużo akceptacji, dużo. Nie przesadzać, bo wymagania też, ale akceptacja, miłość, kocham cię, bo to jest prawda. No dla kogo chodzisz do pracy? Dla kogo wstajesz rano? Dlaczego tak zasuwasz? No dla żony, to w pierwszym rzędzie, więc ona usłyszała te słowa, teraz trzeba córce powiedzieć z tej strony. Jeden z ojców powiedział, że mam przegięcie, jeżeli chodzi o ojcostwo, no ale już taką mam słabość w tym wymiarze. Dlatego nasza rola jest bardzo ważna i istotna. Chłopcy uczą się panowania nad ciałem. To jest taki temat, który dotyczy nas nie tylko w tym wieku nastoletnim, aż myślę długo. I tutaj jasne, że ojciec wyznacza kierunek, jak panować, podejmuje przede wszystkim temat z synem. Stara się podejmować temat z synem dotyczący właśnie tej sfery jego dojrzewania, sfery seksualnej, tego, jak budować relacje z dziewczętami. I owszem, fajnie się rozmawia z synem, gdy tam pójdziemy gdzieś na wycieczkę rowerową, pogramy w piłkę, ale najlepszym językiem jest relacja do mojej żony. Czy dzisiaj przytuliłeś swoją żonę? Czy przytuliłeś swoją żonę? I nie dlatego, ty syn patrzy, musi mi się przytulić. Patrzy, dobra, poszedł. To było trudne doświadczenie. Jaka jest twoja relacja? Co dzisiaj dobrego zrobić? Czy powiedziałeś, że ją kochasz? Czy szanowałeś? Czy powiedziałeś słowo, które było słowem negatywnym? Czy stanąłeś w obronie swojej żony przed tą zgrają, która przyszła? Mamusiu, daj mi to czy tamto. Właśnie to jest ten pierwszy język. Masz podstawę, żeby wskazywać tą drogę. Jesteś przewodnikiem. Skoro jesteś w dobrej relacji z żoną, to wiesz, jakie są ich potrzeby. Dużo pań się uśmiecha, czyli ich mężowie wiedzą, jakie są wasze potrzeby. To bardzo się cieszy. Są różne od tych, które są nasze. To chyba jest zauważalne w wielu małżeństwach. Ale mówię synowi, co czują dziewczyny i jakie są ich potrzeby. I teraz ważna rzecz dla każdego syna. On jest strażnikiem czystości. On jest strażnikiem moralności. Ja wiem, że niektóre mamy są zatroskane. Jak ona przyjdzie, prawie roznegliżowana. Co ona zrobi z moim synem? No może wiele z nim zrobić. Synu, ty jesteś odpowiedzialny. No tak, ale sama weszła do łóżka. Sama chciała. A jakby aligator ci wszedł do łóżka, też byś tam został? To jest dylemat wielu rodziców. Jesteś odpowiedzialny za tą dziewczynę, za każdą dziewczynę. Myślę, że mogę to powiedzieć, bo Franek, on wie, że on nie może tknąć swoich sióstr. Nawet jak tamtego testują, a mocno testują chłopaków, oj, mocno, ale on wie, że nie może ich dotknąć. Nie ma prawa, bo później będzie dla niego trudno. Nie ma prawa dotknąć dziewczyny, nie ma prawa jej popchnąć, nie ma powiedzieć, bo ona mi nie ma prawa dotknąć, pchnąć, uderzyć swojej siostry. Żadnej, bo później ma rozmowę ze mną. Nie tylko tą, ale inną. Ja mogę mówić, ale w emocjach, my mężczyźni, jak podejmujemy działanie w emocjach, to robimy wiele głupot. Żona, trójka dzieci, ale moje serce, to jest miłość, ja ją kocham, zostawiam. Można być profesorem, mieć trójkę, czwórkę, dwójkę dzieci, zostawić żonę i pójść do młodszej. Największy dylemat nas, mężczyznów, jak zaczynamy kierować się emocjami. Wyobraźmy sobie, panowie, taką sytuację. Budzimy się rano i naprawdę źle się czujemy. Nie chce nam się iść do pracy. No nie chcę się, bo się źle czuję, przeżywam emocje. Dzwoni pracodawca i mówi, no mógł pan przyjść do pracy, zadania. Nie mogę. No, dzisiaj się źle czuję, takie mam odczucia, że się źle czuję. No ale ma pan zadania, pan mnie rani. To jest ten element, kiedy chłopak idzie w stronę emocji. Dlatego bodziec musi być jasny. Podniosłeś rękę na kobietę, trzeba to z ciebie wyplenić. Nie ma, bo ona mnie, ja tylko ją popchnąłem. Teraz ją popchniesz, a jak cię bardziej zirytuje, to jej zrobisz krzywdę. Szacunek do kobiety. Szacunek. Kiedy oczywiście nasza córka stara się jakoś tam, bawi się, bierze tych dzieciaki, albo jej mówię, idą na zakupy i Franek mówi, ty nosisz torbę, ty nosisz ten. Ona może kiedyś będzie nosić dzieci. Ty dźwigasz ciężary, ty jesteś chłopak, ty jesteś mężczyzna, ty odpowiadasz za nie, ty masz je chronić. No i tak pracujemy w tym temacie. I tutaj określenie właśnie, to już był fragment, co znaczy prawdziwa męskość. Właśnie chodzi o tą odpowiedzialność. Troszczę się o kobietę, którą kocham najbardziej na świecie. Troszczę się także o słabszych. Jestem mężny. Jestem z odwagą, podejmuję te tematy i nie boję się porażek. Ja bym bardziej tłumaczył na to, wyciągam wnioski z sytuacji, w jakiej zostałem postawiony, która nie jest korzystna dla mnie. To jest męskość. Kiedyś mamy spotkanie, przyszli nasi znajomi, no i jedna mama mówi do męża, mówi, słuchaj, ale mógłbyś czasami dać wygrać synowi w tego tam, w Xboxa. Przecież on tak cierpi. A druga się tłumaczy, ty, on tak samo, ten mój mąż tak samo, no. Przecież ja widzę, jak on cierpi. Ciągle go ogrywa. Ja wiem, że my mamy wtedy satysfakcję, nie? Ale to inna sprawa. Ja mówię, ale zaraz, zaraz. A gdzie ten chłopak ma się nauczyć starcia? Ten ojciec mówi, no już pewne gry mnie ogrywa. Gdzie on ma się nauczyć? Jest pod skrzydłami ojca. Musi się zmierzyć z tym. Musi się zmierzyć z frustracją. Kiedyś w jego życiu przyjdzie taki moment, ale on będzie gotowy. Bo tata mu pokazał, czym jest męskość. To jest ten element.
Tak właśnie jak mój mąż mówi do 7-letniego Franka, musisz to synu przyjąć na klatę. I on potem przychodzi do mnie i mówi, mama, wiesz co, dzisiaj miałem taki moment, wiesz, ale przyjąłem to na klatę. Nie? To jest naprawdę urocze u dzieci słuchać, no bo ja oczywiście syneczku kochany, ale nie musisz, no, ale właśnie musisz. I teraz jeśli chodzi o takie przygotowanie, proszę zobaczyć, mamy przygotowują swoje córki na pierwszą miesiączkę, czyli rozmawiają z nimi. Trzeba dobrać do tego moment. Ja w ogóle generalnie jestem za tym, żeby budować tę kobiecość naszych córek, również na swoim przykładzie, ale też zabierać je w różne miejsca. Tak jak rolą taty jest zabierać w różne ciekawe miejsca córkę, żeby jej pokazać ten świat restauracji, kawiarni, że jak ją zaprosi jakiś chłopiec, no to naprawdę będzie musiał się postarać, tak, żeby dorównać, prawda, tatusiowi. Ale coś w tym jest, tak? Więc... I to zresztą oni wtedy rozmawiają, tak? Zdarza się na przykład, że widać napięcie w naszej córce, bo miała bardzo trudny dzień, ma bardzo dużo nauki i czasami jako ostatnia kładzie się spać i po prostu mój mąż mówi, słuchaj, wsiadamy w auto, jedziemy do Maka, tak? I te pół godziny spędzone razem i rozmawianie, nie wiem, o wszystkim, oni potem wracają, chichrają się na tej klatce, ja nie mogę spać, prawda, ja poddenerwowana, ale też troszkę zazdrosna. Ja zresztą kiedyś powiedziałam to mojej córce, córciu, ile ja bym dała, żeby mieć takiego ojca jak ty? Czy my, żony, podnosimy swoich mężów w oczach naszych dzieci? Kiedyś wszystko robiłam sama. Tak byłam nauczona w domu. Dziecko bohater. I było mi bardzo trudno oddać dzieci na wychowanie mężowi. I w którymś momencie przerosło mnie to. Najnormalniej w świecie mnie to przerosło. I zastosowałam to, co mi wielokrotnie, o co wielokrotnie prosił mnie mój mąż. Ale pozwól. Pozwól mi wychowywać nasze dzieci, zaufaj mi. No nie, no przecież ja o wszystkim wiem najlepiej. Było mi trudno. Czy myślę, że rozumieją mnie kobiety w tym momencie. I w pewnym momencie mówię, dobra, w sumie jestem już tak zmęczona, że zastosuję to. Wiesz co, nie wiem. Idź zapytaj taty, jak się zgodzi, to ja też się zgadzam. I on, okej. Okay. I nagle, ojej, to ja nie muszę się z nim szarpać. Nie muszę z nim negocjować, nie muszę mu tłumaczyć, dlaczego nie i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie odeszło napięcie. No i potem zaczęłam już to wprowadzać na okrągło, także generalnie mówię... Czy to znaczy, że mój mąż nie popełniał błędów? Oczywiście, że je popełniał, tak? Ja też cały czas popełniam. Ale dajemy przyzwolenie sobie na to. Śmiejemy się z tych błędów. Zresztą poczucie humoru w rodzinie jest niezbędnym elementem. Zresztą pamiętam, jak żeśmy wprowadzili do naszej modlitwy spontanicznej właśnie takie wezwanie. Prosimy Cię, Panie Boże, o poczucie humoru, jeśli chodzi o trudności różnej natury w małżeństwie, w rodzinie, no bo trzeba się umieć śmiać z siebie, nie brać tak na poważnie wszystkiego. Przy tej okazji mówienia z córką, oczywiście przedstawienia całego tego cyklu, są różnego rodzaju fajne książeczki, właśnie na naszej stronie też można sobie zajrzeć, podzielone jest to według wieku. Co jest bardzo ważne przy tej okazji? Dlaczego ma dochować tej czystości aż do ślubu? Tu jest taki obraz tego, jak się rozwija dziewczynka w poszczególnych latach. Dlaczego? Dlatego ja rozmawiałam z młodymi ludźmi, zastanawiałam się, jak im to przekazać. Przecież nie zakaz. Zakaz to w ogóle wręcz odwrotnie działa. Jak coś jest zakazane, to szukamy sposobności, żeby to przekroczyć ten zakaz. To widać przy malutkich dzieciach. Mogą to Państwo sprawdzić u siebie. Biorą Państwo sznureczek w kuchni, tak? Stawiają, kładą sznureczek na podłodze i mówią dziecku, tej linii masz nie przekraczać. Ja jestem tu, gotuję obiad, ty się tam bawisz, masz tu zabaweczki, tej linii nie przekraczasz. Od razu widzimy, jak dziecko nóżką. I troszeczkę o tym coraz bardziej. Bo taka jest tendencja nas ludzi. A dlaczego to jest? Po co to jest potrzebne? Łamiemy bariery, łamiemy jakieś blokady, przekraczamy samych siebie, właśnie zwłaszcza w miłości. Jeśli chodzi tutaj o immunologiczne dziewictwo, co to jest w ogóle za pojęcie? To jest rzecz naukowa, medyczna, o której warto powiedzieć naszym córkom. Mianowicie, że córeczko kochana, od pierwszej miesiączki, o której pamiętasz, rozmawialiśmy, już ją właśnie masz już i wiesz, co się dzieje w twoim organizmie, od tej pierwszej miesiączki przez 5 lat, a nawet 7, dojrzewa twój układ neurohormonalny. I wszelkiego rodzaju kontakty seksualne z chłopcami, o tym też żeśmy mówili, prawda, pamiętasz, i odwołujemy się do tych wszystkich rozmów, jak rozmawialiśmy o tym, jak chłopiec będzie napierał, o co będzie prosił, jakich używał argumentów. Tutaj pamiętasz, jak tatuś z tobą o tym rozmawiał? To zobacz, również od tej strony fizjologicznej, medycznej jest potrzebna tobie wiedza, bardzo konkretna, że twój organizm sam się niejako nie jest w stanie obronić. Osiągniesz tą pełni dojrzałość około, w naszym klimacie środkowoeuropejskim to jest około 21 roku życia. Podejmując jakiekolwiek działania seksualne, narażasz się na zachorowanie właśnie chorobami przenoszonymi drogą płciową. Tutaj warto ten temat podjąć naprawdę stosunkowo wcześnie, bo oni tą tematykę mają na lekcjach. Ale muszą wiedzieć właśnie od tej strony rodzica. Dlaczego to jest takie ważne, żebyś o tym wiedziała? Dlatego, ponieważ twój organizm nie jest w stanie się obronić przed tymi chorobami. To wykryli lekarze, a pojęcie immunologiczne dziewictwo jest pojęciem medycznym. Nie jest to pojęcie ideologiczne. Po prostu apelują mądrzy lekarze o to, żeby chronić tę młodzież, dlatego ponieważ są powikłania, potem już w trwałych związkach. Bo są to choroby w przeważającej ilości bezobjawowe. Tych chorób jest za moich czasów, za naszych czasów, to było 5. Zresztą były na to badania. Jeśli chodzi o naszą młodzież, nasze dzieci, to jest tych chorób 32, z czego 19 jest śmiertelnych. Nie ma na nie lekarstwa. Wcale nie trzeba podejmować współżycia seksualnego, żeby się nimi zarazić. Wystarczy podjąć pieszczoty i przenieść po prostu tę chorobę. Młodzi ludzie, jak to wiedzą i to słyszą, i zdają sobie sprawę z tego, że ich organizm nie ma odpowiedzialności immunologicznej, nie jest w stanie się ochronić przed tymi chorobami, a one się rozwijają bezobjawowo, zaczynają to chwytać, że oni to tak naprawdę rezygnują z działań seksualnych po to, by się chronić. Nie dlatego, że to jest jakiś widzimisię rodziców, że to jest jakiś zakaz, tylko że to ma argumenty. To jest niebywałe, jak przychodzą na przykład po wykładach chłopcy, tacy 17-18-letni i na przykład mówią, jeden taki chłopiec mówi tak, wie pani co, ja nic na ten temat nie wiem. Nic kompletnie na ten temat nie wiem. Niech mi pani powie, gdzie ja się mogę tych rzeczy dowiedzieć, bo ja już mam dziewczynę. Ja nawet nie wiedziałam, że ona jest niechroniona. Ja myślałam, że jak my sobie założymy gumkę, no to jest okej. Ta wiedza jest potrzebna i dobrze ją posiąść i przekazywać ją naszym dzieciom. To immunologiczne dziewictwo. Ja podam taki przykład. Dziewczyna, która mając 15-16 lat, podejmując działania seksualne, godząc się na pieszczoty z chłopcem, zaraża się tą chorobą. Idzie do szkoły, nie widzi żadnych objawów, patrzy w lustro, no wszystko okej, okay, nie ma wypisane na czole. W przeciągu 10 lat bezobjawowo rozwija się w niej choroba. Zawiera związek małżeński, chce się zdecydować na dzieci. W tym celu, prawda, podejmują działania, okazuje się, że tego dziecka nie ma. Jedną z takich przyczyn jest, dowiaduje się od lekarza, że choruje na chlamydię. To jest bakteria, można ją wyleczyć w przeciągu 3 tygodni antybiotykiem. Ale nikt jej tego nie powiedział, jak była młodą dziewczyną. Ta sama kobieta, nie podejmując żadnych działań seksualnych, czyli dochowując tej abstynencji seksualnej aż do zawarcia związku małżeńskiego, nawet jeśli jej mąż jest nosicielem takiej choroby, to jej organizm nabrał w pełni odpowiedzialności immunologicznej. I jeśli nie w 100%, chociaż i takie się sytuacje zdarzają, to naprawdę w ogromnym stopniu jest w stanie zwalczyć nawet wirusa, który jest śmiertelny, bo jej organizm sam w sobie zwalczy tego wirusa. Na tym polega. I jak to słyszą młodzi ludzie, to zaczynają to chwytać. No ma pani rację. Od tej strony tego nie usłyszeliśmy. A jak to słyszą jeszcze od rodziców, to zaczynają się dyskusje ciekawe i tak dalej.
Tutaj nie wiem, czy mogę, czy jako ojciec jakoś mogę się spozycjonować?
Jak najbardziej, bo mówiliśmy o pierwszej miesiączce, na nią przygotowuje mama, ale chciałabym, żeby mój mąż powiedział, jaka jest w ogóle tutaj osoba taty przy pierwszej miesiączce.
Zabrzmiało trochę dziwnie. Ojciec i pierwsza miesiączka. No rzeczywiście, ale tak jak mówiliśmy wcześniej, że my, ponieważ jesteśmy tymi pierwszymi mężczyznami w życiu naszej córki, no to ten etap dojrzewania, etap tego momentu, pierwszej miesiączki, myślę, że jest ważny dla dziewcząt. Tak myślę, bo sam jestem mężczyzną, więc tego nie doświadczyłem i nie doświadczę z tej strony. Dlatego dobrze jest się przygotować. O ile relacja jest dobra z córką, ta więź jest mocna, ile ona będzie chciała, tutaj można podpytać oczywiście mamę, czy można podpytać żonę, no i przygotować jakiś drobny upominek, oczywiście nie większy od tego dla żony, taki upominek, kwiatek. I ja rozumiem, że my nie musimy być jacyś bardzo wylewi, no chyba, że ktoś jest. I kiedy dostaniemy zgodę, otrzymamy taką informację, tak? Tu mówię prezent, mogą być jakieś kolczyki, pierścionek, coś, co zostanie na przyszłość. Możemy podejść do córki, wręczyć i podziękować jej, powiedzieć jej, córeczko, jestem dumny z tego, że mogę być twoim tatą. Tak? Dziękuję ci, że podzieliłaś się ze mną, jesteś kobietą, stajesz się kobietą, może kiedyś będziesz mamą też. To jest bardzo ważne. Przytulić, zamknąć całość. Jaki efekt jest w sercu tej dziewczyny? Proszę zapytać żon. To jest bardzo ważny element. Możemy się nagadać czasami, mówić pewne rzeczy, ale my budujemy jej kobiecość. To my wskazujemy jako mężczyźni, wskazujemy, jesteś dziewczyną, jesteś kobietą. I to jest, wydaje mi się, że to jest bardzo też taki ważny element tej rozmowy z córką. Ja tylko chciałem powiedzieć taką historię. Ojciec trzech, już dwie dorosłe dziewczyn, w końcu ta najstarsza dostała zgodę na randkę, akurat znamy ich, znamy też tego chłopaka, no i po raz pierwszy zaprosił ją na wyjazd. No i jest rozmowa tego ojca, on taki prawie 2 metry i mówi, słuchaj chłopcze, tak jak ja, mam jeszcze 2 braci. Oni nie są takie ułomki, jak widzisz, tak? Więc jeżeli coś się stanie mojej córce, to my się zajmiemy tobą. Poza tym, jak wiesz, zajmuję się produktami chemicznymi. Nikt cię nie znajdzie. Rozpuścisz się. I jak myślicie, jaka reakcja była tych córek? Mniej więcej taka. To zapatrzenie w tego ojca. Oczywiście ja wiem, że on miał tutaj pewien dystans, pewien przekaz. Trochę może z uśmiechem. Ale one czuły się bezpieczne. Jeżeli wkręciłaś się w jakąś relację przed małżeństwem, jeżeli spotkałaś chłopaka, który cię zranił, jeżeli doświadczyłaś miłości odrzuconej, nie doświadczyłeś przytulenia, tego, że jesteś wspaniałą kobietą, że jesteś kobietą, jesteś księżniczką, to jest to zapewne kwestia ojca. Jest to kwestia ojca. Jaki dylemat jest czasami u małżeństw? Bardzo idę też tutaj do tego. Bo nagle ona spotyka mężczyznę, a zakładam, że tak się tu dzieje, który ją kocha szalenie, jest otwarty. I to, co nie załatwiła z ojcem, załatwia z mężem. On nie wie, o co chodzi. Porusza jakieś sprawy, jakieś zranienia, dotyka jakichś spraw. Nie wie, o co chodzi. Naruszona relacja z ojcem, naruszona relacja z Bogiem Ojcem. Jesteśmy bardzo potrzebni, panowie. A poza tym to rozwija nas, jako mężczyzn. to pozwala nam odkryć tą siłę, którą Pan Bóg złożył w nas ojcach, żeby chronić. Jeżeli mówisz swojej dziewczynie, że nie może wyjść na imprezę, swojej córce, nawet jakbyś się mylił, to ona wie, że ty ją chronisz. I chociażby wszystko fruwało w domu, ty odpowiadasz i bierzesz to na siebie. Najtrudniejszy jest moment taki, kiedy mąż pada, no dobrze, to jest córka, to ty będziesz decydowała. Zaraz, zaraz, panowie. Właśnie podjąłeś decyzję. W swoim przemyśleniu powiedziałeś, że żona twoja ma cały ten temat podjąć ona, ale odpowiedzialność musisz ponieść ty również. Przyjąć tą odpowiedzialność, tak zadecydowałeś. Zaraz będziemy kończyć, spokojnie. Nie, nie szkodzi. To ja dzwoniłem. Także to jest ważny element i niewiele do tego potrzeba. Niewiele do tego potrzeba po prostu bycia. I teraz synowie. Powiem tutaj o pewnej mamie trzech synów, która przyszła z płaczem i mówi, naprawdę płakała, mąż nie chce rozmawiać z synami na te tematy, na temat dojrzewania, przemiany, tego, co się dzieje z jego ciałem. Nie chce, ona płacze. No panowie, czy ja bym chciał wiedzieć, że mamusia przychodzi do mnie i mówi, synku, jakie masz mokre prześcieradełko, co się stało? Potrzebujemy ojca, który jasno nam zakomunikuje, synu, dojrzewasz, z twoim ciałem, w twoim się dzieją się dobre przemiany, będą się produkować w twoim ciele plemniki, wiesz co to plemniki, tak? Jest taki moment, zapewne wieczorem, kiedy będziesz spał, one się będą produkować, no i jest potrzeba, że będą się wydostawać na zewnątrz. Zapewne będzie się to działo wieczorem, tak? Jak się obudzisz rano, prześcieradło mokre, zwinie, tam w łazience to, co widzisz, to urządzenie białe, to pralka, tak? Tam sobie wrzucisz, włączysz, już wie, jak obsługiwać i sam sobie z tym poradzisz. Koniec, kropka. Daj mu informację. Przede wszystkim nie jest zaskoczony, wie, co z tym zrobić i wie, że to jest normalne. To oczywiście możemy dodać. Będziesz mógł być ojcem. Pamiętaj o tym. Każde działanie seksualne może być tym wielkim darem, że pocznie się dziecko. Ja wiem, że wielu z nas mężczyzn uważa, że tak nie jest. Kochanie, dzisiaj na pewno tak ty, ja, nie pocznie się dziecko, nie pocznie. Drogie panie, proszę położyć na jego poduszce pampersy. Może jakoś równowaga wróci emocjonalna. Dlaczego jest taki dylemat i my jako mężczyźni znajdujemy taką piękną argumentację do podejmowania działań seksualnych? Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Bardzo prosta. Kto, powiem nieładnie, nosi konsekwencje tego działania seksualnego? Drogie panie, wy. Drogie panie, wy. Jakbyśmy my tak musieli chociaż przez 2 tygodnie ponosić coś tutaj, to ten normalnie szpital, no hospicjum, tak? Leżymy cały czas i to jest fenomen właśnie kobiecości. Jesteście darem niesamowitym. No w końcu Pan Bóg nie wymyślił sobie byle jakiego mieszkanka. Stworzył was genialnie, a my mamy się o was troszczyć. No dlaczego my jesteśmy płodni 24 godziny na dobę? Bo 24 godziny na dobę musimy się troszczyć o was. I to jest ten wymiar. Kiedyś mąż, takie oczywiście spotkanie, ludzie za życiem, za zapoczęciem i mąż mówi, no możemy się starać o następne. Z taką radością, no bo i było audytorium, znaczy może nie takie duże, mniejsze. Tak, oczywiście on jest, a żona tak już, a będziesz wstawał w nocy do dziecka? Zgas. Temat zgas. To jest właśnie ten element. To jest właśnie ten element, kiedy my z młodzieżą rozmawiamy i robimy tabelę, żeby powiedzieli, no dobrze, zespół życia, jakie ponosi konsekwencje kobieta, a jakie ponosi konsekwencje mężczyzna, czy chłopak, czy dziewczyna. Tutaj dajemy pierwszeństwo chłopakom, więc jest kolumna, gdzie są chłopcy napisani i co? 2-3 minuty cisza. O, dziękuję, a teraz dziewczęta.
Nie, no niektórzy mówią alimenty.
Dobrze, tutaj bym zapytał jedną osobę alimenty, czy to jest taki łatwy proces. Zobaczmy, gdzie są konsekwencje. I to naszym córkom trzeba też przedstawiać, rozmawiać, chronić je. I teraz to, co powiedziałem o chłopakach. My wprowadzamy ich, to już mówiliśmy wcześniej, w ten świat męski, ale w ten świat dojrzewania. No panowie, no my sami przeżywaliśmy ile napięć. To Boże, co się dzieje z moim ciałem? Skąd to się bierze? Dlaczego ja się tak zachowuję? Kiedyś jedna mama podeszła do mnie, mówi zestresowana, dwoje synów, mój ten syn przychodzi, cały czas śpi po szkole, cały czas. Ale on dorasta, jest pewna energia, która jest spalona i zmęczony, to jest na pewnym etapie. No jak ojciec rozmawia, widzi, synu, rozumiem, to się dzieje z twoim ciałem, spalasz energię, jesteś zmęczony, ale potem jak wstajesz, pracujemy. Kiedy dobierać moment do rozmowy, to nie jest tak. Synu, siadaj, mama nam poda obiad, a my teraz będziemy rozmawiać o twoim dojrzewaniu. Momenty, my wiemy, jakie to są dobre momenty. Jakaś wycieczka, nie wiem, byliśmy w górach, jechaliśmy na rowerze. Wtedy podejmujemy ten temat. W przestrzeni męskiej. Kiedy w gimnazjum było spotkanie, moja żona dla dziewcząt, ja prowadzę spotkanie dla chłopców, to ja się pytam tak, panowie, robimy spotkanie dla chłopców czy dla mężczyzn? Nie, no dla mężczyzn, dla mężczyzn. I dobrze, punkt wyjścia dla mężczyzn, bo szukają właśnie tego, czym jest prawdziwa męskość, w którą stronę idzie. To, co mówiłem, zobaczmy, ile było, ile przemian jest w nas, mężczyznach, w trakcie naszego dojrzewania.
Z tego, co tutaj żeśmy powiedzieli, właściwie my zauważyliśmy pewną rzecz, dlatego mój mąż mówi, że czas, okres nastoletni jest taki fenomenalny dla nas. Mój mąż bardzo lubi właśnie, jak dostaje fochy od dzieci i tak wtedy mówi super, jeszcze więcej, więcej i tak ich to wybija i jest wtedy dużo śmiechu. Ale faktycznie coś w tym jest, że nastolatek, my często o tym zapominamy, ale nastolatek ma duchowość. Zresztą wiecie Państwo, my widzimy, że bardzo często wychowywanie dzieci jest takie oderwane od duchowości. Znaczy duchowość to polega na tym, że my się wspólnie z dzieckiem modlimy, ewentualnie przygotowujemy je do pierwszej komunii świętej. Zapominamy o tym, że ten okres nastoletni jest takim też okresem zmagania się z samym sobą i to jest też najczęściej kryzys wiary, ponieważ te wartości, w których nasze dziecko było wychowywane do tej pory, oni sami pytają, niejako poprzez swoje zachowanie, czy my nadal w nich trwamy, czy one faktycznie są autentyczne. Oni nas sprawdzają. Dlatego tak bardzo ważne jest, że nasz dom jest takim azylem, jest stabilizacją. Stąd bardzo często jest jakaś tendencja wśród rodziców, jakiegoś takiego naginania też zasad, uchylania się w stronę tego nastolatka, żeby go nie stracić. Ile razy usłyszeliśmy od rodziców słowa, że przecież jak ja mu nie pozwolę, to on mi ucieknie z domu. I my zawsze powtarzamy właśnie rozwijając, czyli robimy tak zwaną wizualizację. Rodzic siada i zaczyna się zastanawiać, jak będzie to wyglądać i czego on się tak naprawdę boi. Że jeżeli mu pozwolisz, to go utracisz w sensie mentalnym, w sensie duchowym. On może już nie chcieć wrócić do tych wartości, w których go wychowujesz, bo to jest moment. Ile razy ja usłyszałam od dziewcząt, które mówią, ja wcale nie chcę być na tej imprezie. Ja liczyłam na to, że moi rodzice się nie zgodzą, ale ja musiałam ich naciskać. Ja musiałam mieć pewność. To jest takie ścieranie się. Z jednej strony znajomi mnie zaprosili, więc próbuję naciskać rodziców, a z drugiej strony oczekuję, że oni powiedzą, nie wolno ci pójść, nie będziesz się czuła tam bezpieczna, my nie jesteśmy w stanie ci, nie ufacie mi. Ufamy tobie, ale nie ufamy okolicznościom, w których się znajdziesz, nie ufamy ludziom, których tam napotkasz, jeżeli jesteśmy o tym przekonani. Poza tym pamiętajmy i mówmy o tym dzieciom. Zaufanie działa w obydwie strony. Ty oczekujesz, żebyśmy tobie ufali? Zaufaj nam, że jeżeli my na coś ci nie pozwalamy, to robimy to z miłości do ciebie, bo dysponujemy większym doświadczeniem. Możemy zawsze na ten temat porozmawiać, możemy się zastanowić, ale pozwól, że decyzja pozostanie podjęta przez nas. Ile razy usłyszałam moją córkę, i zresztą to nie dzieje się tylko u nas w domu, że ona liczy, że w jakimś stopniu, w jakimś wymiarze nie mamy tych samych poglądów. Zresztą zrobią wszystko, będą badają na różne strony, zresztą to się od najmłodszych lat, już nasza Zosia pięcioletnia chwyta, co robią starsi, prawda, i manipuluje. A bo tata się zgodził, prawda? No i gdybym ja nie znała mojego męża, gdybyśmy wielokrotnie nie rozmawiali, podejmowali tematykę, jaka jest nasza wizja wychowywania dzieci, czy ona jest taka sama, czy my myślimy podobnie. No nawet zwykłe pojęcie czystości. No, ojciec powiedział jeden, no dla mnie, no żeby nie przyniosła dziecka do domu. A jeśli chodzi o syna, no że się tam pobawi, już nie przesadzajmy, prawda? no żeby tego dziecka nie było. Dla niego to była czystość. A mama mówi, ale słuchaj, ja bym chciała, żeby oni w ogóle nie współżyli, żeby w ogóle się nie całowali nawet. Bo wiesz, różnie bywa. I oni dopiero w takiej konfrontacji, przy okazji no, choćby takiego spotkania, zaczęli się zastanawiać, podjęli temat, rozmawiać na ten temat i się okazuje, że faktycznie, słuchaj, my musimy tak naprawdę ujednolić, co my tak naprawdę chcemy od tych dzieci. Jaka jest, jeżeli ja nie jestem pewna, co myśli mój mąż, to co w takiej sytuacji robimy? Czekamy na wymianę telefoniczną? Czy decydujemy na przykład, że słuchaj, no skoro jesteś sama w domu i musisz podjąć decyzję, a nie ma ze mną kontaktu, to ją podejmujesz. Ale czy to jest uzgodnione wcześniej? Bo przecież dzieci to wykorzystają. Nasz właśnie taki brak jednolitości. I nasza córka no wspaniale tutaj wyłapuje pewne rzeczy i ona bardzo często na przykład mówi tak, mamo, ale przecież ty też tutaj rządzisz. Nie? Czyli do czego się moja córka odwołuje? Do mojego poczucia, prawda, wartości, tak? Ty tutaj też znaczysz, prawda? Tupij nogą na tego tatę. Ja mówię, tak córciu, ale my podjęliśmy wspólnie taką decyzję, że są sytuacje, w których ja uważam, że decyzja taty jest ostateczna. My możemy się nie zgadzać, możemy argumentować, możemy wyrażać swoje opinie i to robimy. Bo są sytuacje, w których ja się nie zgadzam z moim mężem. Znaczy uważam, że na przykład na to czy na tamto mógłby pozwolić, prawda? No właśnie, a mój mąż mówi zdecydowany nie. Ja go nie rozumiem czasami, ale uwaga, nie podważam jego opinii, jego słów przy dzieciach. Mówię szefem, ty nie przesadzaj, nie? Daj mu cynki tam oczkami, nie?
Spokojnie, damy radę.
Ale mój mąż mówi, zaufaj mi. I wtedy ja mówię, okej, słuchajcie, no tak, taka była decyzja, że jeżeli mamy różne zdania, to ostateczną decyzję podejmuje tata. Dlaczego? Dlatego, bo wy musicie czuć bezpieczeństwo. Jeżeli wszyscy wiemy, że głową naszej rodziny jest tata, to nawet jeśli popełni błąd, to i tak on ponosi odpowiedzialność. I ja muszę mu zaufać, bo tak to by w ogóle nie było naszej rodziny. Byśmy nie funkcjonowali prawidłowo, szczęśliwie. I to jest bardzo ważne, żeby móc to oddać na wychowanie te dzieci.
Biorę to na klatę.
I tak podsumowując też, co my możemy jeszcze zrobić, jeśli chodzi o rozmawianie? Określić zasady randkowania. I to się taki kłania temat. Kochani rodzice, czy wy macie ustalone, kiedy wasze dzieci będą chodzić na randki? Jaki to będzie wiek? Jak to jeden ojciec powiedział, chodzi o córkę? 35 lat? Najlepiej, jakbym już nie żył i niech się upewnią, że 3 dni jeszcze tam leży w grobie i nic się nie dzieje. No coś w tym jest. A jeśli chodzi o chłopaka? Nie, no z chłopakiem to nie przesadzajmy. 16, 17. Już bym mógł pójść na jakąś randkę. I teraz my uważamy, my jesteśmy bardzo staroświeccy, wybaczcie nam to, ale my uważamy, że dlaczego w dzisiejszym świecie pozbawia się młodzież wspaniałych randek, takich jakie myśmy mieli, to znaczy wiecie, chłopak się denerwuje, przyjeżdża po dziewczynę, nie, z jakimiś kwiatami, wie, że musi się zmierzyć z tymi rodzicami, gdzieś tam ten ojciec wyjdzie, gdzie idziecie, nie, a tu jest moja córa, nie, tutaj i tak dalej, no tylko mi on tam rośnie, to ci ręce połamie i tak z uśmiechem.
To spuszczę go.
I on ją potem zaprasza, tak? I nawet jeśli oni są w jakimś fajnym miejscu, on się tak stara, tak? To nie musi być jakieś nie wiadomo jakie miejsce, ale on się stara, on wymyśla coś, pracuje nad tym, ma plan. I nawet jeśli dojdzie do jakiegoś pocałunku, to jest to jakiś pocałunek na pożegnanie. Ona już wie, że słuchaj, nawet jak cię zaprosi do jakiejś super ekstra restauracji i zapłaci, da ci jeszcze prezent, to ty nie jesteś mu niczego winna, bo dziewczyny się często o to mnie pytają. Przecież one są czyimiś córkami. Dlaczego się boją zapytać o to mamę? Pytają się, czy jak, bo wie pani, on mnie czasem zaprosi do kina, potem idziemy do restauracji i on się tak szarmancko zachowuje, nie? Filmów się naoglądał, seriali. I on tam mi odsuwa krzesełko, prawda, i tak dalej. Ja się czuję tak wyjątkowo, nigdy się tak nie czułam. I on potem jeszcze wyciąga jakiś prezent, jakąś tam tanią biżuterię, nie? Ale dla niej to już jest w ogóle szczyt marzeń. Jak ona potem będzie opowiadać Baśce i Zośce, nie? Ale będą mi zazdrościć. I on potem, jest ten moment, kiedy on jakby, ona czuje, ja chyba jestem mu coś winna, ja teraz powinnam się z nim, pozwolić mu się całować, no niech on mnie tam podotyka, no muszę jakoś sobą zapłacić.
trzeba mu podać numer telefonu do taty.
Nasza córka już wie, masz tutaj telefon, jak się mój tata zgodzi, to ja też. Ale coś w tym jest, no, coś w tym jest, więc określmy zasady randkowania. I to, że nasza córka czy nasz syn zakochają się 55 raz i że będą się spotykać przy okazji, nie wiem, gdzieś tam w grupie, to nie mówmy, że ono było na randce. Właśnie to jest to, że przyjdzie taki moment, że jest randka, bo się pytają, a kiedy ten pierwszy pocałunek? Czy to po ślubie? Nie? Akurat, nie? Tata, nie całowałeś mamy? Nie? A mama to była pierwszą osobą, pierwszą kobietą, którą pocałowała. A ile razy nas tak sprawdzali? Jak pamiętasz, jak było z papierosami? Jak Franek do mnie, jak to było? Franek nie, do ciebie
no,
przyszedł.
No bo on do kontry przyszedł. Słyszałem tata, że paliłeś papierosy. Musiałem odbić szybko piłkę, no przyznałem. No mówię, kochanie, dlaczego powiedziałaś Frankowi, że miała taką... Nie, ja mu nic nie powiedziałam. Skubany, podszedł do kontry, nie pytał mnie, tylko stwierdził fakt. Nie wiedział, jak to wygląda. Nie, po co już później wiedziałem, że muszę wysądować. No to taki czas właśnie głupszych pomysłów w wieku nastoletnim. Chodzi mi o randkowanie. Ten temat jest istotny, dlaczego my jako ojcowie. I ja to staram się tym dzielić. Odpowiedzialny za powrót mojej córki do domu jest chłopak. Ja nie gonię mojej córki, że ona się spóźniła. Chłopak jest, masz ją odstawić i o tej godzinie. Tak jak mówię, że i na czas się umawiamy, czy na dzień powrotu. Ona ma się czuć komfortowo, swobodnie, że nawet jeżeli jakieś gesty będzie okazywał, a ona, nie wiem, tam będzie chciała, żeby ją przytulił, to ona się czuje bezpiecznie, że to przytulenie nie oznacza jakiegoś działania seksualnego, bo tam tata czeka. Dlatego, bo kocha, bo daje największy skarb swojego życia. I to jest ten element, że my jesteśmy obecni, wysyłamy sygnał do chłopaka. Wysyłamy sygnał do chłopaka. Tutaj mi się skojarzyła jedna rzecz, że bo niektóre mamy mówią i słusznie, i rozsądnie, jak ja to zaczynałem, że niektóre dziewczęta no złamią tego mojego chłopaka. Posiadają, bo są natarczywe, bo to. Jak tu się bronić? No to, co powiedziałem na początku, ty jesteś odpowiedzialny za moralność. Ty. I ojciec oczywiście wskazuje, gdzie się spotykamy, jak to realizujemy. Towarzyszenie dziecku w cierpieniu jest bardzo ważne, w szczególności, gdy budujemy więzi. No, przychodził jakiś chłopak, coś tam przechodziło przez przedpokój, widzieliśmy, raz, drugi przyszedł, coś wiedzieliśmy na jego temat, ale nagle okazało się, że on sobie zmienił. Nie jest już z moją córką, ona oczywiście nie wiadomo, jak to widziała. Dla niej to był świat ważny, istotny. I odwrotnie też, dla chłopaka też. I co się dzieje, kiedy oni zrywają ze sobą? No już w ogóle brutalne rzeczy, czy ją porzuca tam, przez Facebooka, czy przez SMS-a, no dramat, tak? Co ona robi? Ta dziewczyna przeżywa po prostu żałobę. Utraciła kogoś, kogo kochała. Dla niej na ten moment była to bardzo ważna osoba. I prowadzenie do takiej formy w stylu, a on nie był ciebie warty. Mnie? Ona przeżywa. Chodzi o to, żeby towarzyszyć dziecku w cierpieniu. Dlaczego? Bo dziewczyna, chcąc zalepić tą dziurę w sercu, jakąś wyrwę, zacznie szukać gdzie indziej. Pójdzie do innego chłopaka, będzie chciała się z nim umówić, no bo inne dziewczyny widzą. No tysiące powodów. Więc my jej towarzyszymy. Masz rację, córeczko, to jest ważne, tak? Jak ona powie, że był taki wspaniały. Tak, rozumiem cię, był wspaniały. Też mi się tak wydawało. No ale jestem przy tobie. Jeżeli był głupi, tak, masz rację. Tak? Jestem przy tobie. Towarzyszę ci. Przeżywają napięcie. Ja pamiętam, jak jechałem z moim synem do szkoły, go wiozłem, jechałem w autobusie, wsiadły dwie młode, ładne dziewczyny. Boże, jak ta jedna przeklinała. No masakrycznie. I między wierszem chciałem tam podejść jakoś, żeby wyciszyć to, co pan mówi. Ta druga się działa, a ta druga... Strasznie. Prawdopodobnie chłopak ją zostawił, znaczy tak mówiła, już jest jakąś inną, gdzieś tam w pobliżu. Strasznie. Albo przez telefon z nią zerwał, albo coś takiego. No dramatycznie przeżywała ból i cierpienie. Myślę, że tutaj wiele z pań mogłoby coś powiedzieć na ten temat. Dlatego towarzyszymy. To samo chłopaka. Jakaś wyrwa jest w sercu, coś się wydarzyło, jakby jego męskość jest jakoś tam zaburzona, znaczy nie zaburzona, ma ta wyobrażenie o męskości i też towarzyszymy synowi, tak? Znaczy nie narzucamy się, mówię, słuchaj, tak, nie był warty, to w ogóle było bez sensu, dobrze, że zerwał z tobą, tak, przyjdzie na to czas. Towarzyszymy dziecku. Tutaj jasne powody, dlaczego czekać do ślubu. z seksem. I oczywiście my jesteśmy na tej sali i to brzmi fajnie, jak nasze dzieci są nastoletnie. Ale teraz ten wiek, kiedy zawiera się sakrament małżeństwa, 35, a nawet dalej. I to nasze dziecko spragnione widzi wokoło, że inni podejmują działania seksualne, a ja nie. Jest mu trudno. Już w tym wieku zaczynamy i dajemy konkretne argumenty. Tu jeden z moich z takich argumentów podawała moja żona. I towarzyszymy dziecku. Dlatego to jest ważne i istotne. Musimy mieć przegadane, jakie są argumenty. I uwaga, jeżeli nasze dziecko popełni błąd, coś się wydarzy. Nieważne, czy jesteś we wspólnocie, czy jesteś rodziną katolicką. Pamiętaj o tym. To ono podjęło tą decyzję. Ile my spotykamy małżeństw, to mówiła moja żona, rozwalonych. Dlatego to jest ważne, żeby argumentować i mocno trzymać relacje w małżeństwie.
Proszę zobaczyć, jak my, tu jest napisane o problematyce życia seksualnego młodzieży, czyli to, z czym sobie nie mogą poradzić młodzi ludzie, z masturbacją, z działaniami seksualnymi, z wczesną inicjacją seksualną, z antykoncepcją, z aborcją. Dlaczego ja to piszę? Może to przerazić, ich samych to przeraża. Bardzo potrzebne jest, żeby młody człowiek usłyszał, że porażki, upadki są też wpisane w dojrzewanie człowieka. Bo czasami są przerażeni, na przykład słyszą od rodziców, że to jest grzech i w tych kategoriach my bardzo często dostajemy takie anonimowe pytania w stylu, czy grzechem jest to, to, to i cała lista. Nie na przykład, czy to spowoduje nam jakąś krzywdę, albo czy nam się coś stanie, jeżeli w to wejdziemy, albo czym to zagraża, tylko czy to jest grzech. Oni tak naprawdę to oni wiedzą, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Oni dobrze czują tak naprawdę tą granicę. Ale potrzeba, żeby młody człowiek usłyszał, że jak się zmaga z jakimś problemem, jeżeli upadł, to jest właśnie moment, kiedy może się z tego podnieść. Że to jest wpisane, że my jesteśmy w drodze. My jako dorośli dojrzewamy. Przecież my ileś lat temu pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy, co wiemy teraz. I też druga sprawa, czasami rodzice sobie wyrzucają. Na przykład mówią, jak ja mogłam się tak zachować? To przeze mnie i przez mojego męża nasze dziecko teraz popełnia takie błędy. Ale uwaga, przecież tej wiedzy, którą macie teraz, wtedy nie mieliście. Nie dysponowaliście taką wiedzą. O tym trzeba pamiętać. Wy patrzycie z tego pryzmatu. Okej, z tego pryzmatu to bym inaczej się zachował. Ale o ile jesteś mądrzejszy? Dlatego to jest bardzo ważne, żeby oni też usłyszeli. Synu, upadłeś, masz problem, trzeba się ogarnąć. Tak? Jak to jeden ojciec powiedział, jak zastał syna, jak się onanizował. Synu, widzę, że mamy problem. Jak się ogarniesz, to przyjdź. Nie? Syn się ogarnął i co zrobili? Wsiedli na rower i zaczęli jeździć. Jak się tak wyjeździli, powiedział, synu, nikt o tym ze mną nie rozmawiał, ale ja z tobą o tym porozmawiam. I zaczął mówić tak, jak potrafił. Przecież wiadomo, że tak jak umiał. I to samo jest z dziewczętami. Dziewczęta rozładowują emocjonalnie również to różnego rodzaju napięcia. Też odzyskują. Myślą, że to już jest koniec świata. Ile ja takich dziewcząt spotkałam, które zostały pocałowane przez chłopca. Dosłownie. Czyli chłopiec naruszył jej osobistą sferę. Nie powinien tego zrobić. Podobała mu się ona. Chłopcy myślą, że takim wolno. Po prostu podszedł i ją pocałował w usta. Nikt jej nie powiedział. Ona myślała, że ona popełniła ciężki grzech. Że ona straciła czystość. Wiecie, jak ona była zakleszczona? W ogóle ile jest takich dziewcząt zakleszczonych? Jak bardzo potrzeba, żeby rodzice też porozmawiali. Słuchaj, jeżeli ktoś się tak zachowa wobec ciebie. Mówiliśmy o ochronie seksualnej dzieci. Wszyscy mówią o złym dotyku osób dorosłych. Ale czy my rozmawiamy z naszymi dojrzewającymi dziećmi o złym dotyku rówieśników? Że są formy napastowania seksualnego rówieśniczego i że to jest karalne? Że strzelanie stanika, podchodzenie i łaskotanie i tak zwane macanki, to wszystko jest naruszeniem twojej sfery intymności? I że ty masz prawo powiedzieć nie? A dziewczęta myślą, że nie. Że to jest wpisane w te relacje między chłopakiem i dziewczyną. Że to tak, to jest normalne, że my się dajemy macać. I są dziewczęta bardzo wrażliwe, które się potem tną. I rodzice nie wiedzą dlaczego. Przychodzą właściwie szukając pomocy od końca. I potem się okazuje na samym początku, że jest właśnie ten problem z wartością dziecka. Jeżeli, proszę Państwa, zdarzają się trudne sytuacje i w małżeństwie, i w rodzinie, szukajcie pomocy. Szukajcie pomocy. Nie wtedy, kiedy się już wszystko wali. To samo wtedy też, ale przy okazji nawet tego pożycia seksualnego. Jeżeli coś Państwa frustruje w tej seksualności, w tym przeżywaniu seksualności, w małżeństwie, szukajcie pomocy, bo macie być radośni, wspaniali, macie dawać świadectwo. I jak to powiedziała moja znajoma seksuolog, ona mówi z perspektywy seksuologa, to powiem tak, od razu widać po kobiecie, która ma satysfakcjonujące pożycie seksualne w małżeństwie. I wtedy na sali wszyscy się patrzyli, nie? Która ta kobieta? Ale coś w tym jest, po prostu ta radość, tak? Ta radość, która promieniuje na dzieci. I teraz już podsumowując, chcielibyśmy, jak podsumować to całe wychowanie? Do czego to zmierza? Proszę zobaczyć, sama młodzież sobie zaaranżowała ruch czystych serc. Po co? Przecież mamy przykazania Boże, mamy naukę Kościoła, mamy rodziców. Do czego im jest potrzebne jeszcze jakieś takie uroczyste zobowiązanie, że oni dochowają czystości? No właśnie dlatego, bo napór jest tak silny, że oni potrzebują wsparcia wspólnotowego, w grupie, uroczyście, powiedzieć, tak chcę. I tutaj jest taka propozycja, żeby to spotkanie omodlić, przygotować. Ja podam przykład jednego z rodziców. Tu akurat ojciec to zrobił. Zabrał córkę w góry. I przez całą tą drogę na górę rozmawiali o wszystkich sprawach. On wiedział, że to jest podsumowanie wychowania seksualnego córki. On wiedział, że ona wyjeżdża na studia. Bali się tego bardzo, bo wiedzieli, co tam może ją czekać. Zresztą są córki, które mówią wyraźnie, że tego, czego się boję, to boję się właśnie jak wyjadę albo na studiach, że będzie już taki napór, że sobie nie poradzę, że się tak bardzo mocno zakocham. I on mówił, że jak już tak o wszystkim porozmawiam na tej górze, przy tym pięknym widoku, on mówi, wiesz, córciu, ja bym tak cię chciał zapytać i poprosić, czy może chciałabyś tak uroczyście tutaj przy mnie, ze mną, wspólnie takie zobowiązanie podjąć, że właśnie chcesz dochować tej czystości. Ona mówi, wiesz, tatusia, ja już dawno podjęłam takie zobowiązanie, ale ja tak chciałam ci o tym powiedzieć. I to jest niesamowite, że ty tutaj teraz mnie o to prosisz. Tak, tato, ja chcę tego. I on płakał, myśmy płakali, jak on to opowiadał. Takich historii jest więcej. Warto to zrobić. Zdarza się, że syn lub córka mówią, tato, mamo, ale na mnie to już nie jest dla mnie. To już nie jest dla mnie. Przykro mi, tato. Przykro mi, mamo, ale mnie się nie udało. Ja już mam to za sobą. Ja ci tego nie mówię. Ja się bałem. Ja się bałam. I wtedy powiedzieć, córeczka, bardzo ci dziękuję, że mi ufasz, że mi to mówisz. Nic nie jest straconego. Owszem, w sposób, jeśli chodzi o biologicznym wymiarze, nie odzyska się tego dziewictwa. Ale jest jeszcze odzyskanie właśnie dziewictwa w wymiarze duchowym, emocjonalnym. To też jest bardzo ważne, oni muszą to usłyszeć, że to nie jest koniec świata, że ten upadek był wpisany. Jest sakrament pokuty, jest sakrament Eucharystii. Jesteśmy my ci będziemy towarzyszyć.
Koniec. I tak już się zamykając, jak dochować czystości, to myślę, że staraliśmy się odpowiedzieć na tym spotkaniu. Tu jest kilka publikacji, tam widziałem na stole, są do nabycia. Warto się przyjrzeć, zobaczyć i myślę, że to jest takie podsumowujące zadanie, bo nie wszędzie możemy być, nie wszędzie możemy się też wybrać, czy nie zawsze możemy porozmawiać z naszym dzieckiem, ale nasza modlitwa zawsze dotrze i przed tron Boży i tą modlitwą zawsze możemy obejmować nasze dzieci.
Dlatego, drodzy rodzice, rozmawiajmy z dziećmi, nie bójmy się rozmawiać, nie bójmy się wyniku tej rozmowy, jak wypadniemy. Ważne, żebyśmy rozmawiali. Bardzo dziękujemy za przywilej mówienia do Państwa.
Dziękujemy również.